co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.
Witam serdecznie, 15 minut po godzinie 14, przed mikrofonem Karolina Kamińska. Postaci raka bardzo się od siebie różnią i nie ma na niego jednej metody leczenia, ale postęp w medycynie jest ogromny. Z rakiem można coraz dłużej żyć i coraz częściej staje się on po prostu chorobą przewlekłą. Jakie są nowoczesne metody leczenia raka? Czy można zminimalizować uciążliwe skutki uboczne? Jakie objawy powinny nas zaniepokoić? To pytania, które pojawią się w naszej audycji, a w studiu pojawił się ekspert Marek Świec, kierownik oddziału onkologii klinicznej Szpitala w Zielonej Górze. Witam serdecznie, panie doktorze.
Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor.
Warto nadmienić, że szefuje pan oddziałowi od bardzo niedawna, właściwie od początku maja.
Pierwszy, drugi, możemy się sprzeczać, który dzień, ale rzeczywiście od początku maja, czyli no to jest krótko. To jest krótko, dwa tygodnie, ale pewne wnioski można wyciągnąć.
O tych wnioskach będziemy już za chwilę mówić. Za 7 lat nowotwory będą stanowić główną przyczynę zgonów w Polsce, a zachorowalność wzrośnie o 1/4. To są dane przedstawione przez Najwyższą Izbę Kontroli. Najgroźniejsze dla mężczyzn są rak płuca i jelita grubego, a także rak prostaty. Dla kobiet rak piersi i jajnika. Panie doktorze, pan również obserwuje podobną tendencję. Rzeczywiście chorób nowotworowych w naszym społeczeństwie odnotowujemy więcej?
Odnotowujemy więcej. No, tych przyczyn jest kilka. Jedna jest dość oczywista. Po prostu żyjemy dłużej. Powyżej 100 lat żyją w Japonii. Kiedyś faktycznie choroba nowotworowa była sprawą rzadką i w dawnych czasach, jeżeli pojawiał się nowotwór, a wszyscy ludzie uczący się medycyny byli proszeni o to, żeby zobaczyć, że jest taka sytuacja. W tej chwili, jak pani redaktor powiedziała, będzie to najczęstsza przyczyna, z powodu której niestety będziemy umierać. Polacy, ale nie tylko, bo Europejczycy i wszyscy inni ludzie na świecie. Po prostu duża część z nas dożyje nowotworów, czyli ten wiek, a też czynniki środowiskowe jako druga przyczyna, to są główne powody, które powodują, że chorujemy na chorobę nowotworową. Genetyka też odgrywa pewną rolę, ale tutaj ten procent zachorowań z nią związany jest stały, mniej więcej 15%. I tutaj tą cechą charakterystyczną jest to, że chorujemy w młodszym wieku. Jak popatrzymy na cyfry, to jednak domeną choroby nowotworowej jest wiek 60 lat i powyżej. A wyraźnie to ryzyko wzrasta powyżej 80 roku życia. Na wiek nie mamy wpływu, na pewne inne rzeczy, tak zwane czynniki środowiskowe, mamy wpływ.
I na profilaktykę.
Na profilaktykę. Czasami sobie sami trochę pracujemy na tą chorobę nowotworową. Często nie da się do końca jej przewidzieć, a czasami jest takie przyzwyczajenie do pewnych objawów wczesnych, które jednak duża część nowotworów daje. Nie zawsze potrafimy te bodźce wysyłane przez organizm dobrze odczytać.
Kiedyś mówiło się, że rak to wyrok. Teraz coraz częściej pojawia się określenie, rak to choroba przewlekła, z którą można żyć w dobrych warunkach, w takim pewnym komforcie fizycznym i psychicznym. Pan się z tym zgadza?
Ja się z tym zgadzam coraz bardziej, bo ja mam 46 lat. 20 lat pracuję jako onkolog i w tym czasie weszły leki dla takich nowotworów, gdzie wcześniej w ogóle leczenia nie było. Dla czerniaka, dla raka nerki. Wcześniejsze próby leczenia tak naprawdę opierały się na lekach, które z założenia były bardzo mało skuteczne. W tym momencie w dużej części nowotworów zdecydowanie dochodzi do wydłużenia życia tych pacjentów, też w dobrym stanie ogólnym. Duża część leków tak zwanych nowoczesnych, innowacyjnych, znaczna część ma postać formy doustnej. Czyli tak naprawdę jest to taka forma, gdzie pacjent jest leczony w warunkach domowych. Przychodzi tylko co jakiś czas po kolejną dawkę leków, czyli na kolejny cykl. Nie wszystkie. Oczywiście tutaj ta pula różnych leków stosowanych w leczeniu onkologicznym to nie tylko leki doustne, to również immunoterapia, to chemioterapia, a sednem jest łączenie różnych metod. Trzeba założyć, że każda kolejna opcja w przypadku zaawansowanej choroby to tak naprawdę wydłużenie życia i danie szansy na to, że to życie będzie trwało dłużej. To, co widzimy w wielu chorobach, że zaczynamy powodować, że choroby stają się rzeczą przewlekłą. I sedno leczenia nowotworów w dużym stopniu też będzie polegało na tym, żeby zahamować nowotwór na pewnym etapie, spowodować, że to będzie choroba przewlekła, z którą można będzie w pewnym sensie żyć w symbiozie, tak? Czyli nie będzie powodował jakichś ewidentnych objawów, które będą utrudniały nam normalne funkcjonowanie.
Początek maja przyniósł chorym na raka dobrą informację. Pojawiły się nowe leki, które są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. My o tym mówiliśmy w ubiegłym tygodniu na antenie Radia Zachód i po tej informacji rozdzwoniły nam się telefony z pytaniami od pacjentów, czy ta terapia już jest dostępna, w jaki sposób z niej można skorzystać. Panie doktorze, immunoterapia wbrew pozorom to jest metoda leczenia, która nie została wynaleziona 10 czy 20 lat temu.
Nie, to próby są, tak naprawdę historia jest bardzo dawna, bo próby to jest tam 1917 rok, czyli można powiedzieć, że to jest metoda bardzo stara. Tylko wtedy metoda niestety niewydolna i niebezpieczna. Może nie tak do końca niewydolna, bo przez te kilkanaście lat pacjenci byli leczeni próbami immunoterapii, ale ta immunoterapia wyglądała drastycznie. Po prostu wstrzykiwano im żywe bakterie paciorkowca po to, żeby doprowadzić do ostrej infekcji i ta ostra infekcja miała uruchomić układ odpornościowy. Mhm. Tak naprawdę po raz pierwszy zaobserwował to taki młody naukowiec, który zwrócił uwagę, że pacjenci z dużymi guzami, u których stwierdzono ostrą infekcję, następnie te guzy im się cofały i oni żyli długo. Więc podejmowano próby takiej immunoterapii tak zwaną toksyną Kuleya, czyli wstrzykiwano żywe bakterie, a potem zabite bakterie, po to, żeby wywołać infekcję i uruchomić układ odpornościowy. Niestety tutaj śmiertelność takiego postępowania była wysoka, ale opisano 40 kilka przypadków pacjentów, którzy byli wyleczeni z choroby nowotworowej. Te próby immunoterapii były cały czas podejmowane. Potem były tak zwane różne interleukiny, czyli podawano substancje, które miały aktywować układ odpornościowy. To u 5% pacjentów dawało długotrwałe wyleczenia, aż w końcu znaleziono metody, które były mniej toksyczne i były akceptowalne przez pacjenta. I one powodowały, że nowotwór nie oszukiwał układu odpornościowego, ponieważ charakterystyczną cechą komórki nowotworowej jest to, że ona potrafiła zahamować układ odpornościowy, hamując limfocyt. Leki, które teraz są stosowane w immunoterapii, to są takie przeciwciała, które łączą się z takimi substancjami na powierzchni komórki nowotworowej albo limfocyta. I limfocyt w rezultacie jest aktywowany, widzi komórkę i doprowadza do jej uszkodzenia.
Tak naprawdę mamy do czynienia z bardzo przebiegłym przeciwnikiem, bo to nie jest ciało obce. To jest tak naprawdę część naszego organizmu. Tak. Więc tak przeciwnik, byśmy powiedzieli, jest z górnej półki.
Oszukuje nasz układ odpornościowy, tak naprawdę będąc częścią naszej tkanki. I w niektórych przypadkach to też zależy od typu nowotworu. Są takie nowotwory bardziej immunogenne i mniej immunogenne, czyli takie, które można powiedzieć, że są bardziej wrażliwe na immunoterapię. Takim najbardziej wrażliwym nowotworem na immunoterapię jest czerniak, gdzie po raz pierwszy weszła immunoterapia i tam był po raz pierwszy zastosowany. Na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie były pierwsze próby, są osoby, które z takim zaawansowanym czerniakiem z przerzutami żyją już ponad 10 lat. Czyli można powiedzieć, że zostali z tej choroby wyleczeni. Ta długotrwałe przeżycia określane są w tej grupie pacjentów na mniej więcej 20%, czyli 20 na 100 osób. Zmieniło to obraz myślenia onkologów, bo do tej pory było założenie jednak takie, że my możemy pacjentowi pomóc, wydłużyć mu czas życia, poprawić jego jakość życia. Wyleczenie było bardzo hipotetyczne, zdarzały się pojedyncze przypadki. Ta immunoterapia zmieniła obraz. Wydaje się, że na pewno u części pacjentów ona po prostu działa i powoduje, że można tą chorobę cofnąć.
Bo często mówi się, że jeżeli nowotwór nie nawraca, nie ma przerzutów po 5 latach, to uznajemy, że pacjent jest po prostu zdrowy.
W dużej części nowotworów uznaje się, że po 5 latach pacjent jest zdrowy, jest wyleczony z choroby nowotworowej. Tutaj w tej immunoterapii zaobserwowano, że jeżeli mamy cofanie się choroby na 2-3 lata, to w większości przypadków ona już nie nawraca, czyli możemy mówić o długotrwałym wyleczeniu.
Tak? Jaką przewagę ma właśnie immunoterapia nad klasyczną chemioterapią, która jest stosowana dość powszechnie?
To jest metoda inna, tak? Ale na pewno przy tej immunoterapii nowoczesnej, czy tych lekach takich jak ipilimumab czy nivolumab, czyli te, które w tej chwili są w programach lekowych, ona jest ogólnie mniej toksyczna dla pacjenta. Ten profil objawów ubocznych jest inny. W przypadku chemioterapii nudności, uszkodzenie śluzówek, biegunki, ryzyko spadku poziomu leukocytów. W przypadku immunoterapii mamy takie objawy, które wynikają z układu odpornościowego, czyli najczęściej mamy na przykład autoimmunologiczne zapalenie wątroby, niedoczynność tarczycy. W tej chwili potrafimy sobie z tymi objawami immunologicznymi radzić. Natomiast jak pacjenci oceniali jakość ich życia w przypadku czy ilość objawów ubocznych, kiedy porównywano chemioterapię i immunoterapię w raku płuca, to tutaj zwycięzcą była immunoterapia. Czyli ona była o kilkanaście procent mniej toksyczna niż klasyczna chemioterapia. To nie oznacza, że my tej klasycznej chemioterapii nie będziemy stosować. Ona dalej ma swoje miejsce, tak? Bo najczęściej te badania, które są teraz, to jest łączenie różnych metod leczenia i chyba to jest taka największa droga do sukcesu, albo znalezienie sposobu ich stosowania sekwencyjnie, czyli co po czym. Tak, na przykład w niektórych przypadkach w pierwszym rzucie chemioterapia, potem immunoterapia, dołączenie radioterapii, czyli dawanie coraz większej ilości opcji pacjentowi.
Wspomniał pan, panie doktorze, że immunoterapia z dużymi sukcesami była stosowana przy czerniaku. Już zaznaczył pan ten nowy obszar, bo tutaj pojawia się spora szansa dla osób chorujących na nowotwory nerek i płuc.
Tak. Tak, tak.
To jakby jest ten, rozszerza nam się wachlarz, prawda, możliwości.
No i właśnie to się stało w maju, że były wprowadzone immunoterapia w nowych rozpoznaniach. W takich nowotworach, które uznajemy za częste. Jak pani redaktor zauważyła, najczęstszym nowotworem u mężczyzn jest rak płuca. I rzeczywiście w Polsce to jest, w ogóle raki płuca w Polsce to jest około 21 tysięcy zachorowań. Problem z tymi nowotworami jest taki, że trudno je wykryć wcześniej. Najczęściej są wykrywane w tak zwanym późnym stopniu zaawansowania. I stąd jest taki słaby wynik leczenia. Też duża część tych nowotworów to są właśnie te, gdzie trochę pracujemy na nie, czyli to są nowotwory tytoniozależne, gdzie one mają tendencję do szybkiego wzrostu, szybkiego dawania przerzutów, dlatego są wykrywane w późnym fazie. I ta immunoterapia jest właśnie stosowana nie we wczesnej chorobie, tylko w tej chorobie zaawansowanej. W programach lekowych może być stosowana w pierwszym rzucie leczenia, czyli przed jakimkolwiek leczeniem, albo w drugim rzucie leczenia. Dlatego z punktu widzenia pacjenta jest tak ważne, aby zanim podejmie się decyzję o włączeniu na przykład chemioterapii, była rozważana immunoterapia. To leczenie w pierwszej linii nie jest dla wszystkich. To też musimy pamiętać, że jest obwarowane dość ścisłymi kryteriami, u którego pacjenta można takie leczenie zastosować. To chodzi też o określenie takiego antygenu PD-L1 na powierzchni komórki, który musi wynosić przynajmniej 50% i dotyczy mniej więcej 30% pacjentów. Natomiast warto zawsze sprawdzić, czy dany pacjent nie jest w tych 30% i rozpocząć leczenie od immunoterapii. Wtedy tak jakby to leczenie jest bardziej skuteczne i mniej toksyczne, co w przypadku tego nowotworu ma ogromne znaczenie.
A co jeżeli na przykład najpierw jest stosowana chemioterapia, dowiadujemy się teraz, że jest nowa metoda leczenia. Czy to także wchodzi w grę, czy tutaj już mamy mniejsze szanse?
Wchodzi w grę, natomiast tutaj jeszcze odgrywa rolę podtyp histopatologiczny. Czyli tak jakby te kryteria są jeszcze troszkę bardziej węższe. Natomiast nie w przypadku raka płaskonabłonkowego, w drugiej linii możemy zastosować immunoterapię. Nie ma konieczności wtedy oznaczania aktywności PD-L1, czyli każdy pacjent z rakiem płaskonabłonkowym może być rozważany do programu lekowego. Oczywiście musi tam spełnić jeszcze inne kryteria, jak wydolność narządowa, dobry stan ogólny. Ale dotyczy to tylko nowotworu płaskonabłonkowego.
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, jako pierwszy w regionie, może świadczyć takie usługi właśnie lecząc immunoterapią. Jeżeli zapewne słyszą nas osoby, które chciałyby z takiej możliwości skorzystać, jakie są kolejne kroki postępowania? Czy mogą się na przykład do państwa zgłaszać?
Tak, mogą się do nas zgłosić. W pierwszej kolejności do poradni. Jeżeli w poradni uzyskają informacje odnośnie możliwości skonsultowania pod kątem immunoterapii. Jeżeli będą chcieli zadzwonić, to optymalnie, żeby zadzwonili na oddział do dyżurki lekarskiej albo do dyżurki ordynatora, czyli do sekretariatu, mówiąc krótko. Te wszystkie telefony są dostępne na stronach internetowych. Mogą to sprawdzić. Nie ma obaw. My udzielimy informacji i powiemy, czy wchodzi to w rachubę, czy nie. Mieliśmy już pojedyncze telefony. Akurat dotyczyły to innych rozpoznań niż rak płuca i rak nerki, ale to świadczy o tym, że jednak pewne zainteresowanie taką informacją się pojawiło. I tam osoby dzwoniły, pytając się, czy jest to możliwe. To jest jedyny sposób, żeby się dowiedzieć.
Czy już komuś państwo podaliście taką immunoterapię, czy na razie sprawdzacie, badacie grunt, kto się nadaje?
Się. Na razie się przymierzamy, jeszcze nie mamy pierwszego pacjenta. Na pewno to nastąpi, na pewno to nastąpi. Myślę, że szybko, natomiast przez te parę dni nie było jeszcze osoby, która by spełniała takie kryteria.
Czy to jest program taki pilotażowy dla szpitala, że możecie przeprowadzić taką immunoterapię dla kilku, kilkunastu osób? Czy są jakieś takie ograniczenia, czy po prostu to jest stały element, który nam się pojawił już w maju, który daje takie zielone światło?
No jest to stały element. Lek wszedł do programu lekowego, czyli my jako lekarze jesteśmy zobowiązani i też jest to kwestia naszego podejścia do leczenia pacjenta, przeanalizowania tego leczenia pod kątem najlepszej możliwości. Najlepsza możliwość to w tym momencie jest możliwość zastosowania immunoterapii, ale podkreślam, nie u wszystkich, bo to też trzeba wziąć pod uwagę, że tak jak nie ma jednego rozmiaru dla wszystkich, tak nie ma też jednego leczenia dla wszystkich. Stąd dla pewnej grupy pacjentów tak. I to właśnie ten lekarz powinien na tym każdym etapie zadecydować dla kogo.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
W studiu Radia Zachód, przypomnę, Marek Świec, kierownik oddziału onkologii klinicznej szpitala w Zielonej Górze. Jeżeli państwo macie pytania do naszego eksperta, zachęcamy do wybrania numeru telefonu 68 324 2255 801 327 462 324 2255 801 327 462. Dziś rozmawiamy o metodach leczenia nowotworów, o tych bardziej i mniej konwencjonalnych, o tych nowych, które pojawiły się całkiem niedawno. Rozmawialiśmy przed przerwą o immunoterapii. Tak. Panie doktorze, jaka jest skuteczność tej metody?
No, założenie wydawało się, że ta metoda spowoduje, że nowotwór przestanie rosnąć. Czyli spodziewano się, że zahamujemy jego wzrost. Natomiast te pierwsze badania, które były wykonane, zaskoczyły również samych badaczy. Ponieważ nie tylko uzyskiwano zahamowanie wzrostu, ale zdecydowane zmniejszenie regres wielkości nowotworów. W przypadku tego raka płuca, o którym rozmawiamy, zmniejszenie wielkości głosa dotyczyło połowy leczonych pacjentów w stosunku do mniej więcej 30% leczonych chemioterapią. Czyli okazała się bardziej skuteczna niż chemioterapia. Ale właśnie u tych pacjentów, jak to co mówiliśmy, u tych, których była wysoka ekspresja PD-L1, czyli tych receptorów, które blokują układ odpornościowy, oni wykazali szczególnie dużą wrażliwość na to leczenie immunoterapią.
Czy to jest przyszłość medycyny onkologicznej? Tak. Czy to jest taka pierwsza jaskółka, która pokazuje, że tę immunoterapię w przyszłości będziemy mogli stosować przy innych nowotworach?
Powiem szczerze, że większość badań klinicznych, czyli takich badań nad nowymi lekami, które teraz się odbywa, to właśnie są badania z immunoterapią. I to w różnym etapie. Po leczeniu operacyjnym jako leczenie uzupełniające. W połączeniu z chemioterapią, w połączeniu z innymi lekami celowanymi. Także to jest tak, że na pewno zobaczymy to leczenie w większości nowotworów. Towarzystwa onkologiczne uważają, że w 2020 roku w ponad połowie nowotworów będziemy stosować na jakimś etapie immunoterapię. W 2016 wyraźnie amerykańskie towarzystwo onkologiczne mówiło, że jest to największy sukces onkologii w 2015 roku. Także niewątpliwie olbrzymie odkrycie, tak? Zaczęło się w 2011 od ipilimumabu, no i ta podróż, ta droga immunoterapii dalej trwa. Będą otwarte następne drzwi, niewątpliwie w kolejnych nowotworach, bo to, że my mamy refundację w pewnych wskazaniach, tak, to nie oznacza wcale, że tylko tam się to stosuje. Na świecie są już stosowane w przypadku raków pęcherza moczowego, w przypadku nowotworów przewodu pokarmowego, także mają trochę szersze zastosowanie, a badane właściwie we wszystkim.
A to są te nowotwory, które niestety nie są zbyt łatwe w diagnostyce i w leczeniu, prawda?
No to też o tej diagnostyce trzeba powiedzieć, bo my mówimy o zaawansowanych nowotworach, ale tak naprawdę sednem leczenia choroby nowotworowej jest jednak jej wczesne wykrycie. I ten udział w badaniach profilaktycznych, przesiewowych jest za niski. No, powinniśmy dążyć do tego, żeby jednak te większość osób powyżej 50 roku życia wykonało badanie profilaktyczne. Mamografia jest na poziomie 41%, oczekiwane 70%. Ten raport, o którym pani redaktor wspomniała, Najwyższej Izby Kontroli, on wskazuje na to, że na przykład pacjentki, które mają z rakiem piersi wykryty nowotwór w badaniach przesiewowych, ich przeżycie z 5-letnie jest powyżej 87%. A mniej więcej te, które nie wykonywały badań przesiewowych, 3-letnie przeżycie jest o 20% niższe. Czyli tutaj widać wyraźnie, jaką rolę te wczesne te badania wykazują. Bardzo ważna też jest kolonoskopia. No, prawda jest taka, że rak jelita grubego jest drugim co do częstości nowotworem, a ilość tych zachorowań rośnie. Otyłość, no, po 53% społeczeństwa jest otyłych, w województwie lubuskim nie tak dużo. Co się okazuje, ono, tych osób otyłych tu jest naprawdę mniej. Może kwestia lasów, jezior, roweru i dostępu do takiego zdrowego trybu życia. Żywność. Mięso czerwone jest wpisane jako ewidentny czynnik kancerogenny. Powinniśmy go spożywać raz, dwa razy w tygodniu.
A nie odwrotnie.
Szczególnie unikać mięsa przetworzonego. Ryby przynajmniej 2-3 razy w tygodniu. Spożycie mamy dużo mniejsze niż w Europie. Warzywa, owoce. No wiemy, jak młodzież do tego podchodzi, kompletnie jak do jeża. Także tutaj te wszystkie czynniki wpływają na to, że to prawdopodobieństwo tych nowotworów jest wyższe. No i również alkohol. Co prawda on odpowiada za 3% nowotworów, tak się uważa, ale jednak wydaje się, że za pewną część nowotworów jelita grubego, jeżeli regularnie ten alkohol jest spożywany.
Wspomniał pan o kolonoskopii. 40 lat to taka
50 lat to
taka lata graniczna, prawda? Kiedy warto takie badanie sobie po prostu wykonać.
Powinien każdy, ta osoba po 50 roku życia, tak się uważa, powinna wykonać kolonoskopię po to, żeby usunąć polipy z jelita grubego. To jest taki stan przednowotworowy, który zwiększa prawdopodobieństwo pojawienia się nowotworów w późniejszym etapie. Ma je mniej więcej 20% osób powyżej 45-50 roku życia. Stąd ta kolonoskopia to jest badanie z jednej strony profilaktyczne, po to, żeby zobaczyć, czy nie ma nowotworu, a z drugiej w pewnym stopniu zmniejsza prawdopodobieństwo jego powstania.
Panie doktorze, poproszę o założenie słuchawek. Mamy telefon od naszego słuchacza. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Słuchamy.
Ja chciałam się dowiedzieć, czy immunoterapię można zastosować w przypadku raku krwi. Chodzi mi o nadpłytkowość.
No, nie ma takiego wskazania i nie ma takiej refundacji. Z tych nowotworów krwi ma tylko wskazanie w chłoniaku Hodgkina, czyli tak dawna nazwa ziarnica złośliwa w bardzo wybranej grupie pacjentów, którzy są po przeszczepu szpiku. Także na dzień dzisiejszy nie ma zastosowania w małopłytkowości. To jest domena bardziej hematologów, to co pani mówi,
znaczy,
nie onkologów.
Nadpłytkowość, mam nadpłytkowość.
Nadpłytkowość to też jest domena hematologów.
Tak, tutaj, ja wiem, jestem pod opieką hematologa.
Tutaj nie ma danych na dzień dzisiejszy, żeby immunoterapia była stosowana. Ale musi pani pytać hematologa, czy są jakieś nowe informacje odnośnie metod leczenia. Także niestety
dobrze,
nie.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo za telefon. 324-225-801-327-462. Sporo miejsca w naszej audycji poświęcamy profilaktyce. Mówimy o kolonoskopii. A jakie jeszcze inne badania powinniśmy wykonać w swoim życiu na pewnym etapie, żeby mieć ten spokój ducha i spać spokojnie?
Były takie przymiarki do czegoś takiego jak badania okresowe dla 40-latka i 60-latka. Tutaj ten wiek 50 lat wydaje się najbardziej sensowny
optymalny.
Nie ma tu równouprawnienia akurat w tym przypadku badań przesiewowych. W tym przypadku to równouprawnienie nie dotyczy mężczyzn, bo w przypadku kobiet mamy badanie mamograficzne, mamy badanie w kierunku raka szyjki macicy i mamy badanie w kierunku nowotworów jelita grubego, które uważamy za przesiewowe, czyli powinna to zrobić każda kobieta, która skończy 50 lat. Resztę badań, w większości to są badania objawowe albo badania, które wynikają, czyli jeżeli coś się dzieje, to sprawdzamy te objawy, które się dzieją, albo w niektórych przypadkach wykonuje się badanie na podstawie wywiadu rodzinnego. Jeżeli były na przykład dwa raki nerki w rodzinie, to należy robić USG 10 lat wcześniej, raz na 2 lata pod kątem ryzyka nowotworu nerki. U mężczyzn właściwie mamy jedno badanie przesiewowe, czyli badanie w kierunku nowotworów jelita grubego. I po 50 roku życia powinni wykonać kolonoskopię raz na 50 lat. Są pewne dane, natomiast odnośnie tak wybiórczych badań przesiewowych w kierunku raka prostaty. Czyli powinno takie badanie wykonać mężczyźni, którzy mieli nowotwory prostaty w wywiadzie rodzinnym. Zarówno u krewnych pierwszego stopnia, czyli u ojca albo rodzeństwa, jak i u krewnych drugiego stopnia, czyli wujkowie, dziadkowie. Oni uważa się, że powinni też 10 lat wcześniej, najpóźniej w wieku 50 lat, zrobić badanie PSA, pójść do urologa, a urolog powinien decydować, kiedy powinno być następne badanie kontrolne. Są też takie szersze podejście do tych badań PSA, gdzie uważa się, że w wieku 50 lat każdy mężczyzna przynajmniej raz to badanie powinien wykonać, powinien być oceniony wstępny poziom i powinna zapaść decyzja, czy w ogóle powinien je robić w ciągu 15 kolejnych lat, czy nie. No, rak prostaty jest rzeczywiście trzecim co do częstości i jest często wykrywany właśnie ze względu na te badania PSA. Często jest wykrywany we wczesnym etapie leczenia, a u niektórych pacjentów może nie mieć znaczenia klinicznego, czyli można mówić o pewnej nadrozpoznawalności.
Jacy pacjenci najczęściej trafiają do pana, jeżeli chodzi o właśnie nowotwory? To są osoby, które już mają ten stan bardzo mocno zaawansowany, czy też obserwujemy właśnie osoby, które po wykonaniu badań profilaktycznych, bądź też przypadkowo, bo czasami niektóre z badań, chociażby jak tomograf, mogą ujawnić zmiany. Tak. No i wtedy zgłaszają się do pana z tym problemem. Tak. Mamy jeszcze problem z tą profilaktyką, czy jest troszeczkę lepiej?
Mamy problem z profilaktyką i wydaje się, że te badania przesiewowe dobiły do pewnej wartości i tak jak się obserwuje i mówi, to na te badania trafiają te same osoby. Czyli jeżeli pójdą już raz, to idą na następne. Mhm. Jest grupa osób, które w ogóle nie chcą przyjść. I tutaj sedno polega chyba na tym, żeby dotrzeć do tej grupy osób, która w ogóle nie chce przyjść. Jeżeli chodzi o mamografię, to mniej więcej 41 do 45% pań w tym wieku, które powinny pójść, czyli między 50 a 69 rokiem życia, chodzi na te badania mamograficzne. Jak zastanawiamy się, jaka jest częstość rozpoznawania wczesnego i zaawansowanego raka piersi, to ten wczesny to mniej więcej 70%, zaawansowany 30%. Także w tym wczesnym to właściwie mieści się większość osób, które chodzą na te badania przesiewowe. W tym zaawansowanym to większość tych, które na badanie nie przychodzi. Jak tak obrazowo podejdziemy do tego, to mamografia jest w stanie znaleźć guzek, który ma 5-7 mm. Pacjentka, która bada się często, wybada sobie guzek, który jest wielkości 1,5 cm. Natomiast ta, która w ogóle się nie bada, no to już bada guzek, który ma około 3 cm. Także na tym też polega różnica. Więc to samo badanie, które nie ma ewidentnie naukowo udowodnionej roli, ale jest we wszystkich zaleceniach towarzystw onkologicznych. Czyli że kobieta powinna od 20 roku życia wykonać samo badanie piersi raz w roku. W przypadku kolonoskopii to te wyniki wyglądają jeszcze gorzej, bo mniej więcej uważa się, że w tym wieku powyżej 50 roku życia 16 do 20% osób wykona badanie kolonoskopii, ale na pewno jest tak, że w stosunku do kilku lat wcześniej ta liczba tych osób, które wykonują, jest znacznie większa. Ja wcześniej pracowałem też w poradni genetycznej, więc pracowałem z taką grupą rodzin, gdzie mamy powtarzające się zachorowania na nowotwory. Zaczynałem pracę w 99 roku. I wtedy jak pytałem o kolonoskopię, to było słowo tajemne. Nikt właściwie nie wiedział, o co pytam. Musiałem tłumaczyć, na czym to wszystko polega. W tym momencie, jak przychodzą na przykład osoby, gdzie były zachorowania w rodzinie na raka jelita grubego i ja pytam, a pan miał kolonoskopię? Tak, miałem. Albo mówi, nie, ale jestem umówiony za 2 miesiące. Czyli jednak ta świadomość wyraźnie rośnie. Też dostępność do badań kolonoskopowych jest coraz większa i przypuszczalnie będzie rosła. Tak? Natomiast do takiego poziomu optymalnego, czyli przynajmniej 60% populacji, no to droga jeszcze daleka. Jesteśmy dopiero na początku. Na morskim oku, nie na rysach.
Ja tak odnoszę wrażenie, że to jest też kwestia troszeczkę odczarowania pewnych badań i jakby odwagi, żeby mówić o nich, bo mamografia jest powszechna, jakby nie stanowi takiego tematu tabu, a w przypadku raka jąder, no niestety tutaj mamy spory problem. Pojawiła się parę lat temu taka akcja zatytułowana troszeczkę z przymrużeniem oka, zapuść wąsy dla jaj, gdzie panowie najpierw zapuszczali wąsy, później obiecywali, że pójdą na badania, bądź też na przykład znane osobistości u nas w Polsce deklarowały, że wykonują takie badanie. I to też jest chyba przyczyna tego, że mężczyźni po prostu mają obawy, żeby wykonać takie badanie, żeby pójść, zapytać albo dowiedzieć się przede wszystkim, gdzie takie badanie wykonać.
No z mężczyznami jest ogólnie trudniej, bo taka zgłaszalność kobiet i mężczyzn to jest spora różnica pomiędzy tym zgłaszalnością nawet na badania przesiewowe. Też badanie kolonoskopii robi więcej kobiet niż mężczyzn. U nich w ogóle mężczyzna ma mieć taki obraz osoby nieśmiertelnej, czyli dlaczego on ma być chory. Ale niestety jak popatrzymy na wskazówki, na wskaźniki, to więcej mężczyzn choruje na chorobę nowotworową niż kobiet. I na dodatek te nowotwory u mężczyzn niestety są dużo gorzej rokujące, bo duża część nowotworów, około 30% u mężczyzn, ponad 30%, wiąże się z paleniem tytoniu, czyli te nowotwory tytoniozależne niestety są nowotworami źle rokującymi i późno wykrytymi. Badania przesiewowe dotyczą tak naprawdę tylko raka jelita grubego. U kobiet mamy trochę inną sytuację. Najczęstszym nowotworem jest rak piersi. On ma badanie przesiewowe, da się go wcześniej wykryć, ma dość dobre wyniki leczenia. Tak? Potem nowotwory ginekologiczne, gdzie nowotwór trzonu macicy też ma dobre wyniki leczenia. Nowotwór jajnika, niestety te wyniki ma dużo gorsze ze względu na trudności we wczesnym wykryciu. Ale więcej nowotworów u kobiet jest nowotworami lepiej rokującymi. Stąd ich wyniki leczenia są lepsze niż w przypadku mężczyzn.
Ja na chwilkę tylko przerwę. Mamy kolejny telefon. Nie chcę, by nasi słuchacze czekali. Halo, dzień dobry, kto jest z nami?
Dzień dobry, witam, Hubert z tej strony.
Witamy.
Ja mam takie pytanko, czy różnego rodzaju guzy, czy one są jakieś bolesne, jak się je dotyka? Bo powiem tak, ja mam na przykład dwa takie mi się pojawiły gdzieś no z półtora roku temu. Ja do tej pory to bagatelizowałem, ale martwię się coraz bardziej, bo one delikatnie rosną. I jeden guz mam na prawej ręce zaraz za zgięciem łokciowym w stronę nadgarstka, od górnej strony. Taki, no tak. Ja wiem, on ma centymetr, może 1,2 centymetra, taka gulka. A drugą mam z tyłu na plecach z lewej strony od... No, tak jakby na żebrach i on jest troszkę większy już. I lekko jak go dotykam, w zależności od dnia, od może mojego wyczulenia, czasami jest w dotyku taki nieprzyjemny. I wszyscy mi mówią, że to jest, że to może być tłuszczak.
Tak.
No i pytanie, gdzie ewentualnie, czy ja muszę iść do lekarza rodzinnego po jakieś skierowanie, co ja mam z tym zrobić i co to może być?
No największe prawdopodobieństwo jest takie, że to faktycznie jest tłuszczak, bo to są najczęstsze łagodne nowotwory tkanki podskórnej. Optymalnie byłoby, jakby pan się zarejestrował do zwykłej poradni chirurgicznej. Tak? Wziął skierowanie od lekarza rodzinnego, bo musi być skierowanie, i zarejestrował się do poradni chirurgicznej w miejscu zamieszkania. Chirurdzy pod kątem diagnostyki takich zmian o charakterze tłuszczaków mają duże doświadczenie. Robią to najczęściej palpacyjnie albo robią badanie USG. Jeżeli te tłuszczaki nie są niepokojące, nie są bolesne w miejscu, które przeszkadzają, to najczęściej podlegają obserwacji. I tak naprawdę się nimi nic nie robi. Natomiast jeżeli mają charakter wzrost, jeżeli rosną, tak, bolą, czy wyraźnie powiększają się w krótkim czasie, powinny być diagnozowane, czyli powinien być pobrany wycinek. Ale droga jest prosta. Lekarz rodzinny, chirurg, który oceni i pana najprawdopodobniej uspokoi.
Rozumiem, tak? Także dobrze, to dziękuję bardzo.
To ja, jeżeli jeszcze mogę chwilę pana zatrzymać, podpytam właśnie o panów i badania profilaktyczne, jak pan do tego podchodzi. Bardzo dziękujemy za ten telefon, bo rzadko dzwonią do nas w kwestiach medycznych panowie. Panowie są z tą profilaktyką na bakier? Troszeczkę się obawiacie tych badań profilaktycznych?
Znaczy ja na przykład, ja myślałem osobiście, jeżeli mogę, no to nieraz myślałem o tym, że no czas najwyższy, mam 30 lat za rok, byłoby się wybrać gdzieś pod kątem tego, czy jakieś tam raczysko może pomału nie atakuje, może jakieś badania płuc, bo od 13 roku życia palę papierosy, a od kilku lat elektroniczne papierosy, które w ogóle nie są przebadane, jakie spustoszenie sieją w płucach, tego jeszcze nie wiemy, to wyjdzie za ileś tam lat. No ale do tej pory nie wybrałem się, jeszcze nigdy nie byłem na żadnym takim badaniu i wydaje mi się, że chyba częściej kobiety korzystają z takich usług, aniżeli mężczyźni. Tak, dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Dziękuję bardzo, dziękujemy za telefon. To tutaj nasz słuchacz potwierdził tą tezę, o której rozmawialiśmy przez chwilę, że czasami lepiej poudawać, że nic się nie dzieje, że jest wszystko w porządku, jesteśmy nieśmiertelni i niezniszczalni, prawda, jako panowie.
No panowie mają taką tendencję, przecież też zawsze był taki wzór mężczyzny, który był herosem, bossem, natomiast absolutnie nie był osobą słabą czy chorą. To się też trochę zmienia, ponieważ na przykład w kolonoskopii obserwuje się, że mężczyźni też sięgają po to narzędzie, jednak przychodzą na to badanie kolonoskopowe. Też widać, że ten rozsądek u mężczyzn włączył się na przykład, jeżeli patrzymy na palenie papierosów. Tu było przejście na e-papierosy. To jest prawda, że niewiele o nich wiemy. Mhm. Wiemy natomiast tyle, że jednak mają mniej kancerogenów niż normalny dym tytoniowy. To, co na przykład obserwujemy w raku płuca, to dalej jest nowotwór, który jest najczęstszy u mężczyzn. Ale ilość zachorowań spada i śmiertelność u mężczyzn z powodu tego nowotworu spada, dlatego że spada ilość mężczyzn palących papierosy. Natomiast trochę inaczej jest w przypadku kobiet. Tu mamy wzrost, dlatego że niestety, jak rozmawialiśmy o równouprawnieniu, kobiety trochę zaczynają dochodzić do mężczyzn, jeżeli chodzi o częstość palenia tytoniu. A to jest nowotwór ewidentnie tytoniozależny, w znacznym stopniu spowodowany paleniem tytoniu. Stąd też coraz częściej kobiety mają te nowotwory tytoniozależne.
Dobrze, jest taka sytuacja, że na przykład niestety nie możemy się rozstać z tym papierosem, tak? No jest nam ciężko.
Tak.
Jak często powinniśmy wykonywać czy prześwietlenie płuc, czy inne badania, które mogłyby nam wykazać, że dzieje się coś niedobrego? Pan doktor zapewne zaraz powie, najlepiej rzucić.
Ja bym chciał powiedzieć coś dobrego tutaj, tak, ale nie bardzo mam co powiedzieć. Ponieważ większość badań, które były wykonywane, nie mają udowodnionej skuteczności. Zdjęcie rentgenowskie nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Mhm. Jedynie udowodniono pewną rolę takich niskoemisyjnych badań tomograficznych przesiewowych, które były wykonywane w Stanach Zjednoczonych, były wykonywane w Europie, w Polsce też. Nawet były dwie edycje w województwie lubuskim, gdzie wykryto pewną liczbę nowotworów płuca we wczesnym stopniu zaawansowania. Ale okazało się, że koszty ekonomicznie to w ogóle powoduje, generuje olbrzymie koszty i bardzo dużą ilość niepotrzebnych zabiegów operacyjnych z ryzykiem powikłań. Więc rzeczywiście to, co mogę powiedzieć tylko w tej sprawie, rzucić palenie. Jak nie, to na pewno zwracać uwagę na jakiekolwiek objawy. Czyli jeżeli jest przedłużający się kaszel powyżej 2-3 tygodni, trzeba uporczywie to diagnozować. Nawet w przypadku, jeżeli nie ma dostępu do normalnych metod leczenia, zafundować sobie badanie tomograficzne. Tak? To nie jest droga oczywiście, to nie jest droga, bo idealnie jest nie rzucić palenie. Ale niestety nowotwory płuca przebiegają dość skrycie, szczególnie u palaczy, bo to jest normalne, że się trochę kaszle, że rano jest nieznacznie duszno, że jest suchość w gardle, czyli te wszystkie objawy, które zrzucamy na palenie tytoniu. Mhm. I one maskują niestety rozwijający się nowotwór płuca.
Mamy kolejny telefon. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry pani. Ja dzwonię właśnie w sprawie kobiet. Mhm. Bo w tamtym roku żona była na badaniu piersi.
Tak.
I do dziś narzeka, że po tym badaniu ją boli pierś. Czy to jest normalne?
Nie jest to typowe, tak? Ale mamografia jest takim badaniem, gdzie trochę tą pierś trzeba ucisnąć, ponieważ jest to badanie rentgenowskie i rzeczywiście tam pierś wprowadza się między dwie płytki i uciska się po to, żeby ona była bardziej rozprowadzona. Może być bolesna nieznacznie w trakcie samego badania, ale nie powinno to trwać tak długo.
No właśnie.
Ewentualnie mogłaby zgłosić się do poradni chorób piersi, żeby wykonać badanie USG piersi, bo może tam jest jakaś torbiel w stanie zapalnym. Akurat torbiele to są takie zmiany, które tworzą się w krótkim czasie. A ten czas od tej badania mamografii, nie można go łączyć z tymi dolegliwościami bólowymi. Chyba że tam jest inna przyczyna, że jest jakieś zwłóknienie tkanki w zakresie piersi. W przypadku kobiet w różnym wieku może być taka sytuacja, że pojawia się bolesność piersi. Ale powinno się wykluczyć wszystkie rzeczy poważne i dopiero wtedy można rozpoznać, że jest to bolesność na przykład gruczołu piersiowego związana z czynnością hormonalną normalnie u kobiety, czyli poradnia chorób piersi.
No to kurde, powinni trochę uważać na te piersi kobiece.
Przede wszystkim trzeba chyba sprawdzać.
Wszyscy uważamy na pewno, tak? Mm-hmm. Natomiast ból może się wiązać z jakimś rzeczą, która powinna być jednak sprawdzona.
Rozumiem.
Czyli normalnie do poradni chorób piersi najbliższej żona powinna się zarejestrować i chirurg oceni, czy tam coś się dzieje, czy nie.
To podpytam jeszcze pana, jeżeli mogę. Bardzo fajnie, że pan troszczy się o żonę. To jest bardzo duży plus, no ale zapewne żona też by troszczyła się o męża. Jak tam u pana z badaniami profilaktycznymi i przesiewowymi?
Wie pani co? Powiem tak, jak było w tej audycji. Typ mężczyzny.
Niezniszczalnego.
No, miejmy nadzieję, że to tak będzie, nie?
To
no
pan tak. Doktor tutaj myślę, że gorąco zachęca do tych badań przesiewowych, profilaktycznych.
No, chociażby do kolonoskopii jednej w życiu. Tam usypiałem do tego badania i nie jest tak dramatycznie, jak opowiadają.
No, z tego, bo tam żona też to miała robione, z tego co wiem, to tam żony nie usypiali tego tam.
Nie usypiali. Trzeba poszukać miejsca, gdzie usypiają, bo no, robią takie badanie przesiewowe w takim krótkim znieczuleniu, także.
Chyba będę musiał w Zielonej Górze spróbować.
No, musi pan wziąć pod uwagę, że skoro żona poszła i przeżyła, no to pan, jakby jestem niezniszczalnym mężczyzną, to pan też to przeżyje spokojnie.
No, miejmy nadzieję.
Zachęcamy.
Dobrze, dziękuję bardzo.
Dziękujemy, do widzenia.
Nasza audycja powoli dobiega końca. Panie doktorze, przypomnijmy jeszcze raz. Przede wszystkim profilaktyka,
tak.
Badania przesiewowe i szybka reakcja na te sytuacje niepokojące, prawda? Które odbiegają od pewnej normy i komfortu życia.
Tak, no bo badania przesiewowe tylko dotyczą pewnej części nowotworów, nie wszystkich. To jest kilka tylko umiejscowień. Natomiast są inne nowotwory, typu nowotwory żołądka, nowotwory pęcherzyka żółciowego, takie rzadkie, gdzie nie mamy w ogóle badań przesiewowych. I tutaj tylko i wyłącznie czujność onkologiczna, taka pacjenta i na przykład lekarza rodzinnego, a czasami trochę szczęścia. Bo no, część nowotworów, jak pani redaktor mówiła, jest wykrywana przypadkowo. Badania są robione z zupełnie innego powodu. Na przykład USG jest wykonywane dlatego, że jest infekcja dróg moczowych i stwierdza się, że mamy coś w pęcherzyku żółciowym. A część jest wykrywana dlatego, że jednak ktoś wykazał czujność i z powodu tego kaszlu, który trwa długo, uparcie dążył do tego, żeby to zdiagnozować.
Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę, gościem Radia Zachód był dr Marek Świec, kierownik oddziału onkologii klinicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Audycję przygotowała i prowadziła Karolina Kamińska.
Dziękuję państwu, dziękuję pani redaktor.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.